Drodzy bracia i siostry, chwała Panu za to, że możemy znowu tutaj razem być. Wczoraj telefonowałem z Jakubem Wrtanią, tak i Lyśna, i Sosna, właśnie z tego powodu, o którym mówił Marek, zamyka się na 14 dni, dlatego że są tam ludzie, którzy kontaktowali się z kimś pozytywnie nakażonym. Naprawdę wydawało nam się, że już to tak jakoś gdzieś tam zagrzmiało i znowu wszystko w porządku, ale Morawsko-Sleski kraj, Praga to są najwięcej zagrożone miejsca i znowu przyszła i taka prośba z Pragi, żeby nie lekceważyć i na tych wspólnych naszych spotkaniach tej karanteny, tej ochrony, tych rączek, aby przetrwać w zdrowiu i w spokoju. Tak to na wstępie, a teraz chcielibyśmy popatrzeć się do tego listu Tesaloniczan, do pierwszego listu Tesaloniczan. Będziemy czytać z 4 rozdziału. Może łatwo będzie zapamiętać sobie i z tego studia tego Tesaloniczan, że gdybyście chcieli wiedzieć, o czym apostoł Paweł pisze do tego listu do Tesaloniczan, tak przez prawie że cały ten list pierwszy przesuwają się 3 takie myśli. To chyba jesteśmy zdolni sobie zapamiętać. Poświęcone życie, świętość, miłość, relacje, miłości i powtórne przyjście Pana Jezusa. Te 3 rzeczy. Miłość, poświęcone życie i przyjście Pańskie. O poświęconym życiu mówiliśmy w zeszłym tygodniu, kiedy apostoł Paweł pobudza tych ludzi, żeby nie lekceważyli, żeby prowadzili to oddzielone życie dla Boga ze wszystkimi walorami. A dzisiaj będziemy czytać od 9 wiersza po 12. A nazwałem ten odcinek Dobre wzajemne wstachy. Apostoł Paweł tam pisze, a o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Tak w tym krótkim odcinku apostoł Paweł tutaj mówi o tych wzajemnych relacjach, o wstachach wewnątrz tej społeczności, tego zboru. Pierwsze te 2 wiersze, a później w tej drugiej części mówi o tym dobrym postępowaniu względem ludzi, którzy są poza zborem. Myśmy nauczyli się dzielić ludzi na wierzących i niewierzących. Wierzących, którzy chodzą do kościoła, a niewierzących, którzy nie chodzą do zboru. A mi się bardziej podoba właśnie tą nazwę, którą apostoł Paweł użył. Względem braci i sióstr, a względem tych poza zborem. Ci poza zborem mogą jakąś osobistą wiarę mieć. I powiedzieć i o nich, że są niewierzący, może to być hanliwe, może to być pewna uraza dla nich. A jest to też coś tak osobistego, że byśmy mieli respektować tą rzecz. I więcej mi się podoba to powiedzieć, to jest człowiek, który jest poza zborem, który nie chodzi do zboru, niż powiedzieć, to jest niewierzący człowiek. Więc zważmy, jak będziemy nazywać drugich ludzi. Apostoł Paweł mówi o miłości braterskiej, nawet nie trzeba wam pisać. Ile razy już powtarzał to jedno słowo, miłość. Ile razy? Miłość jest kluczem, którym odmykasz drzwi do nieba i do drugiego człowieka, do ludzkiego serca. Znowu grzech to klucz do zrobienia przepaści pomiędzy Bogiem a drugim człowiekiem. Jaki grzech? To jest grzech nienawiści, gniewu, nieodpuszczenia. Miłość to jest zawsze złączona z odpuszczeniem. Jeżeli komuś nie potrafimy albo nie chcemy odpuścić, to jest znak tego, że go nie miłujemy. Jeżeli miłujemy człowieka, potrafimy mu odpuścić. Ile razy odpuściliśmy swoim dzieciom? Obiecały, a inaczej się zachowały. Ale miłujemy je. Miłujemy je więcej niż innych. I z tego powodu potrafimy odpuścić. Miłość pochodzi od Boga. Bóg jest miłością. Nie ma innego zdroja miłości. I jeżeli otwieramy się na Jego życie, to jest jeden z takich pierwszych znaków. Czasami ludzie zrobią decyzję dla Jezusa, a później nie są sobie pewni, było to naprawdę to znowu zrodzenie albo nie było. Jestem Bożym dzieckiem albo nie jestem. Ktoś może to bardzo emotywnie przeżyć i pamięta sobie, że płakał, że wyznawał. Ale są ludzie, którzy nie mają takich emocji koło tego i później nie wiedzą, czy według czego poznać, że jestem Bożym dzieckiem. Zawsze staram się im przypomnieć, no a zmieniło się coś w relacji względem drugich ludzi? Nie stało się, że nagle człowiek, który dotychczas był ci całkiem obojętny, zacząłeś się nim interesować więcej? Zacząłeś czuć, że trzeba zmienić stosunek do swoich rodziców, do swojego brata, siostry, do tych najbliższych, no bo z nimi najczęściej żyjemy. Właśnie to, że zaniepokoiło serce człowieka, to, że nie są wszystkie te relacje w porządku, właśnie może być takim pierwszym, podstawowym znakiem, że Chrystus obudził w życiu człowieka coś duchowego. Coś, co jest zarodkiem miłości, miłości, która nas nie może pozostawić zimnymi względem drugich ludzi i oczywiście względem Jezusa. Skąd mogę wiedzieć, że właśnie miłość pochodzi od Boga? Może i takie pytanie dostaniemy kiedyś od kogoś. Dlaczego zainteresował się mną Pan Jezus? Dlaczego zainteresował się Tobą? Dlaczego w tym naszym regionie jest tyle ludzi, którzy umiłowali sobie Jezusa? Dał się poznać tylu ludziom? Pomimo tego, że wiedział, że niektórzy z nich pogardzą tym darem, że niektórzy wrócą się do tego starego świata z jakiegokolwiek powodu. Ale dlaczego? Czym zasłużyliśmy na to? Byliśmy lepsi od innych? Przecież Gródek to była wioska, o której się mówiło, że było niebezpiecznie przejść przez dzień, aby nie stracić pieniądze albo aby nie być pobity, co dopiero w nocy. A jednak tej wiosce stała się łaska. Dlaczego? Dlatego, że Jezus nas wielce umiłował i chciał przebaczyć nam wszystkie nasze grzechy. Nie znam lepszej odpowiedzi, nie ma innej odpowiedzi. Miłość Jezusa, którą może dopiero tam na wieczności zrozumiemy w tej szerszej mierze, aniżeli tu na tej ziemi. Miłość Jezusa. I jeżeli chcemy zachować sobie żywy stosunek do Jezusa, to musimy w swoim postępowaniu dać miejsce tej miłości właśnie. zainteresowanie się o drugich ludzi. Jeden z takich bardzo popularnych służebników Bożych, za którym bardzo dużo ludzi chodzi, to jest Aleksander Barkocki ze Słowacji. Dlaczego? Czym on przyciąga tych ludzi? Myślę, że przede wszystkim tym, że przez wiele lat nigdy nie patrzył na zegarek, kiedy ludzie chcieli z nim rozmawiać, kiedy chcieli się modlić z nim, kiedy chcieli, aby Barkocki modlił się z tymi ludźmi. Potrafił służyć do drugiej w nocy. Poświęcił czas. Miałem tą okazję przez 2 dni właśnie asystować przy tych osobistych rozmowach. Nigdy nie wyczułem, żeby się śpieszył, żeby chciał się pozbyć już tego człowieka. Ze względu na jego wiek, ze względu na i pewne choroby, które przechodził, tak mówił mi: Joszko, hlidej do 11. W 11 ukończymy. Powiedziałem mu: bracie, jest 11 godzin. On wyszedł z tego pokoja, popatrzył się, ile ludzi jest w sali, wrócił się i dalszą godzinę i pół poświęcał się ludziom. Może sobie wspomnicie na to świadectwo, kiedy tutaj chyba na którejś rocznicy usługiwał i wspominał na taką starą, chorą kobietę, która była już w szpitalu. Lekarze otworzyli ją, całe te strzewa były przerośnięte już jakimś rakiem, więc tylko zaszyli. Powiedzieli córce, że mama wkrótce umrze. Córka prosiła Barkockiego, żeby przyszedł, jeszcze modlił się z tą kobietą. Ona już nie była w stanie komunikować z nim. I on wtedy mówił: uklęknąłem koło tej jego łóżka i zacząłem w jej imieniu prosić o odpuszczenie grzechów. Zacząłem wyznawać jej grzechy, jakoby były moje grzechy. Tam sobie uświadomiłem, że ten człowiek naprawdę był w stanie miłować człowieka, stotożnić się z tym człowiekiem tak mocno. I ta kobieta zaczęła żyć, chciała jeść. Musieli zrobić reoperację, dlatego że tam niektóre te strzewa już były tak tylko zeszyte jedno z drugim, żeby potrafiła funkcjonować. Jeszcze kilka miesięcy żyła. Poznała Boga. Uświadomiła sobie, dowiedziała się, że właśnie On ją uzdrowił, a później umarła jako pojednana z Bogiem. Podejście do człowieka pełne miłości. On nie czuł odpowiedzialności za to, aby ją sądzić, aby patrzeć się, co właściwie spowodowało, że nigdy nie interesowała się albo nie była pojednana z Bogiem, ale on chciał zrobić to, co jest najważniejsze, pojednać się z Bogiem. Też sobie uświadomiłem, że czasem wybudujemy sobie taki bardzo wąski ten okręg ludzi, którymi się zainteresujemy, których miłujemy, którym jesteśmy ochotni pomagać, a jest to zbyt bliski. Moje dzieci, mój dom, a poza tym już budujemy płoty, aby żyć w tym wąskim okręgu. Boże Słowo mówi, że niektórzy ludzie, którzy zapraszali czy otworzyli drzwi do cudzych ludzi, nawet nie wiedzieli, że przyjęli aniołów. Wiecie, gdzie to jest napisane? Wiecie, kto to pisał? List do Żydów, 13 rozdział. Zaczyna ten rozdział tak: miłość braterska niechaj trwa. Miłość braterska niechaj między wami trwa. Gościnności nie zapominajcie. W czeskim języku jest to przetłumaczone: z laską przyjmejte i ty, kto przychadza i odinut. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, i o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Bardzo ładnie dopełnia ten Tesaloniczan, ten list do Żydów. Właśnie znowu ten autor mówi: miłość będzie motywem ku temu, abyście otwierali dom i dla przychodniów, dla tych, którzy przychodzą skąd inąd. Nie zapomnijcie na więźniów, a będziecie współczuć z uciskanymi. Co prawda nie mamy tutaj więźniów, którzy by byli zamknięci za wiarę dzisiaj, dzięki Bogu za to, ale istnieją różne organizacje, które interesują się i pomagają tym, którzy w świecie, a tych jest bardzo dużo, którzy cierpią we więzieniu z powodu wiary. Teraz w ostatnim żywocie Wiry czytałem, że w Rosji pewien pastor, któremu nie umożliwiono, żeby wybudował jakąś salę dla zbierania się, otworzył swój własny dom i żeby tam schodzili się na nabożeństwa. A teraz w ostatnim czasie zamknięto mu ten dom i grozi, że sąd pozwoli na to, aby ten dom był zburzony za to, że tam w tym domu schodzili się wierzący ludzie. Więc nie jest łatwo na świecie, nie umiemy sobie to może nawet wyobrazić, a jednak i za cenę takiego ograniczenia ludzie przyznawają się do Jezusa. I wiem, że niektórzy z was podporują tę organizację Hlas Muczedniku, w której tam pracuje i ten brat Jaszek z Czech, z Kladna. Tak, bądźmy czuli na to, aby nie ograniczyć się zbyt, aby właśnie nie stracić to błogosławieństwo, kiedy Pan Bóg pośle kogoś, kto może być aniołem i może nam przynieść wiele tego Bożego do dalszego życia. A teraz tą drugą część, o której apostoł Paweł mówi tutaj w 11, w 12 wierszu. Gorliwie się starajcie prowadzić życie ciche, pełnić swoje obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Ktoś postawił takie pytanie, co osiągniesz swoją mową, jeżeli nie jesteś w poszanowaniu u ludzi względem swojego zachowania? Co osiągniesz tym, że będziesz mówił, jeżeli będziesz inaczej żył? Więc apostoł Paweł wiedział, że żywot tych chrześcijan, którzy tam żyli w tej Tesalonice, miałby iść przykładem. Przykładem w trzech rzeczach. Aby prowadzili ciche życie. Inaczej bardzo mi się podoba taka polska fraza: nie chciejcie żyć w światłach reflektorów. Nie chciejcie żyć na widowni, żeby wszyscy was podziwiali, ale chciejcie przede wszystkim prowadzić to ciche, przykładne życie. W Tesalonice byli ubodzy ludzie. Byli i tacy, którzy żebrali na ulicy, którzy nie mieli pracy. I oczywiście taka sytuacja bardzo ewokuje to, aby człowiek szukał jakieś wyjście z tej chudoby, aby nie musieć ciężko pracować. W dodatku tam było takie poznanie, że ludzie, którzy pracują swoimi rękami, to jest ta spodina, a jeżeli chcę się podnieść trochę wyżej, tak nie będę pracował swoimi rękami. A tak to jest później niebezpieczeństwo i apostoł Paweł ich prosi wprost i mówi, żeby nie podlegli właśnie temu kłamstwu, żeby nie szli drogą wyszukiwania sobie pożyczek, wyszukiwania jakiegoś sponsora, na którym by zostali uzależnieni, który by im później żądał od nich jakąś inną służbę. Apostoł Paweł sam przecież pracował i zachęca wszystkich, żeby jednak starali się znaleźć pracę i nie byli zależni na kimś innym. Tak sobie pomyślałem, a co dziś? Jak dzisiejszy świat wygląda? Pamiętam jeszcze, kiedy żył Dawid Wilkerson, to w tym ostatnim czasie przed swoją śmiercią często prosił Amerykanów, chrześcijan, żeby nie żyli na pożyczkach. Prosił ich, żeby żyli w taki sposób, aby nie musieli brać całe życiowe pożyczki, co jest w Ameryce bardzo popularne. Mówił, przyjdzie taki czas, kiedy będziecie przeżywali wielkie trudności. I jeżeli wspominamy, to w roku 2008 amerykańskie banki zaczęły się likwidować właśnie z tego powodu, że ludzie już mieli tak napożyczane, że nie byli w stanie wracać te pieniądze. Nie byli w stanie spłacać te swoje pożyczki. I właśnie ten kryzys się nagle szybko rozciągnął po całym świecie. A dziś banki po tych kilku latach od tego czasu znowu oferują tylko pożyczki. Gdziekolwiek znajdą wasz kontakt, wysyłają wam takie propozycje, weźcie sobie pożyczkę. Możecie sobie wziąć na cokolwiek będziecie chcieli. Przed świętami nie ograniczajcie się, kupujcie podarunki. Damy wam pożyczkę. Na początku, czy jeszcze pod koniec zeszłego roku, kiedy jakoś tam ukształtowywał się budżet państwa, jak trudno było, żeby parlament schwalił 40 miliard do minusu pożyczki w państwie. Dzisiaj bez wielkich kłopotów 500 miliard już jest prawie że uchwalone, czy jest już uchwalone. Oczywiście za wszystko może koronawirus, więc sięgamy do głębokiego minusu, który ani my, ale ani nasze dzieci nie zapłacą. Jak to świeżo brzmi, to co apostoł Paweł mówi, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. To drugie, obok tego cichego życia, apostoł Paweł mówi, pełnijcie swoje obowiązki. Izrael w czasie, kiedy apostoł Paweł to pisze, żyje pod rzymskim zaborem. Te kluczowe miejsca w urzędach trzymią Rzymianie. Tak bardzo zrozumiale to brzmi jeszcze tej mojej generacji, tym starszym, kiedy żyliśmy pod tym komunistycznym reżimem, który sobie bardzo peczliwie strzegł, aby na tych ważnych posterunkach nie byli wierzący ludzie. Ani w szkole, ani w polityce, ani w jakichś wysokich stanowiskach, to oni sobie zadbali. I było dla nas takim pocieszeniem, że właśnie mamy żyć tak, abyśmy rękami swoimi zarobili sobie na życie i spokojnie, cicho żyli w tym reżimie, który nie był przyjazny dla wierzących ludzi. Ale dzięki Bogu zmieniło się to wszystko. Dzisiaj wierzący ludzie na odwrót mogą być we wysokich stanowiskach, mogą być częścią managementu, mogą być w szkole, nie tylko nauczycielami, ale mogą być dyrektorami, mogą prowadzić prywatne firmy, zatrudniać wiele ludzi, mogą być nawet w polityce. Nie wiem, czy wiecie, że ta organizacja Milion Chwilek Pro Demokracji. Ci, którzy już prawie że rok organizują te wielkie demonstracje w Pradze, we wielu innych miastach przeciwko naszej władzy. Ten, który założył tą organizację, Mikulasz Minasz, 27-letni student teologii i filozofii, jest członkiem Kościoła Braterskiego. Jest to człowiek, który głosi się, że jest wierzącym człowiekiem. Trudno zrozumieć tą dzisiejszą sytuację. Trudno zrozumieć wszystko. Dziennik brytyjski mówi, że Właśnie ten minarz jest taką pojawiającą się gwiazdą, jedną z 20 w tym roku 2020. I na pewno człowiek, który ma olbrzymi talent, przekonał tysiące ludzi w Czechach, żeby właśnie te mityngi, które on organizuje, aby uczestniczyli i coś chcieli powiedzieć dzisiejszej władzy. Odpowiedzialność wierzących ludzi, możliwość wierzących ludzi. To trzecie, co apostoł Paweł właśnie mówi, co już też powiedziałem, to bądźcie samowystarczalni. Nie żyjcie w zależności na kimś, ale na niczyją pomoc nie bądźcie zdani. To, co przyszło mi na myśl, to, co jest bardzo stare, ale co na pewno jest stale aktualne i prawdziwe, to jest to, co powiedział Mojżesz narodu izraelskiemu, kiedy tłumaczył im to, co wziął od Boga i co właśnie miało być częścią narodu izraelskiego przez całe ich istnienie. Błogosławieństwa albo na drugiej stronie przekleństwa. Błogosławieństwa, które będą ich napełniać, kiedy będą posłuszni Bogu, albo przekleństwa, które będą zasięgać cały ten naród, kiedy oddalają się od Boga. I naród izraelski w swojej historii zażył te błogosławieństwa, ale wie też, jak się żyje pod brzemieniem przekleństwa. I właśnie te wymianowane błogosławieństwa Mojżesz kończy w 28 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej, 13 wierszem, tak. I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem. Będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole. Jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana Boga Twego, które ja ci dziś nadaję, abyś pilnie je przestrzegał. Będziesz głową, a nie będziesz ogonem. Będziesz tym, który będziesz dawał kierunek, będziesz zależny na kimś, który cię będzie prowadził. Wiele tych rzeczy przejawia się dzisiaj na narodzie izraelskim, który nie jest tak bardzo zależny, który umie się postarać w sprawie rolnictwa, w sprawie armii, w sprawie bezpieczeństwa, umie się o siebie potroszczyć i jeszcze potrafi pomagać innym. To jest właśnie to, co Bóg dał do tego narodu, do narodu wybranego. Są głową. Oni wcześniej, prędzej i lepiej obmyślają rzeczy niż w innych krajach. Oni są, a to nigdzie nie doczytacie się w czeskich gazetach, są tą bramą pomiędzy chrześcijańskimi narodami, a pomiędzy muzułmańskimi. Oni są tą bramą, którzy trzymią tę bazę. I gdyby nie było tego narodu izraelskiego, to muzułmanie by się bardzo szybko posuwali w stronę Europy. To jest ta brama, którą oni są w stanie utrzymać. I wszystkie inne kraje z Europy chodzą uczyć się, w jaki sposób to uczynić względem swojego kraju do narodu izraelskiego. Mógłbym wspomnieć jakieś inne jeszcze rzeczy, w jaki sposób żyć, aby nie być zdany na pomoc innym ludziom, ale wydaje mi się, że to ma ten głęboki duchowy tekst, z którego możemy i dzisiaj zaczerpnąć i powiedzieć sobie: Panie, obyśmy byli ci, którzy widzą dalej, widzą wcześniej i widzą lepiej aniżeli inni. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Kościół jest pierwociną. Dlatego, że my jesteśmy tą pierwociną dla Bożego Królestwa. Pierwocina jest zawsze ta, która wcześniej dojrzewa, którą zbiera się wcześniej niż reszta tego owoca. Więc widziałem, że naszym zadaniem jest być przykładem. Nie jest to łatwe, Żyjemy w takim czasie, gdzie wiele rzeczy są zupełnie inaksze niż przed 30 laty. Ale stale pozostaje to, że Pan Bóg chce nas używać do tego, abyśmy nieśli światło tam, gdzie jest ciemność. Abyśmy żyli tą światłością i mogło jeszcze wiele ludzi poznać tą prawdę, którą jest Jezus Chrystus. Amen.